ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W dzisiejszej audycji chcemy wrócić do tematu sakramentu małżeństwa. Pewnie po raz ostatni dzisiaj go poruszymy. Czytając ostatnie fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego dotyczące sakramentu małżeństwa, naszła mnie taka refleksja, że tak naprawdę świat podpowiada nam, że małżeństwo czy zawarcie sakramentalnego związku to jedynie obowiązki, to uwiązanie, to tak naprawdę duża trudność, koniec wolności, po prostu same nieszczęścia. Tymczasem katechizm Kościoła katolickiego pisze o tym, że tak naprawdę to jest wielka łaska.
Ja zawsze, kiedy spotykam się z narzeczonymi, właściwie kiedy rozpoczynam jakąś konferencję, często jakby zadaję też im pytanie, dlaczego chcecie zawrzeć związek małżeński w Kościele? No i wielokrotnie pada odpowiedź, no bo to tak wypada, bo nie chcemy żyć w grzechu, bo rodzice nam podpowiadają, że tak trzeba, i wiele różnych innych odpowiedzi pada, ale właśnie nie ma tej świadomości, że to jest dar, że to jest pomoc. Ja często właśnie mówię tak, kiedy człowiek zdolny do miłości, ale zraniony grzechem pierworodnym, to kochanie stało się utrudnione. Wkrada się gdzieś tam chęć egoizmu, myślenia o sobie. Człowiek w pewien sposób stał się, nie chcę powiedzieć niezdolny, ale tak zraniony, że trudno mu kochać taką miłością oddającą samego siebie. Otrzymuje od Boga konkretny dar, pomoc, łaskę, która sprawia i uzdalnia go do takiej miłości. Czyli ta słaba miłość, która jest między kobietą i mężczyzną, którzy mają dobrą wolę i chcą siebie kochać, bo też pytam takich narzeczonych, ale czy chcecie być szczęśliwi, czy chcecie nawzajem dla siebie żyć, oddawać życie? No tak, wszyscy mówią, chcemy. No i teraz, ale czy masz środki odpowiednie do tego? No nie, bo my się czasem kłócimy, bo my to czy tamto, jakieś różnice są między nami. No i właśnie o to chodzi. Pan Bóg, widząc to, co się stało z człowiekiem po grzechu pierworodnym, daje człowiekowi możliwość, daje dary potrzebne, łaskę sakramentu małżeństwa, która ma go uzdolnić do wierności w małżeństwie, do prawdziwej miłości, do tego, żeby ta miłość była oddawaniem siebie za drugiego. Czyli miłością w wymiarze krzyża Jezusa Chrystusa. Taką miłością, jaką Jezus ma do nas, jaką Bóg ma do nas. Sakrament ten uzdalnia człowieka do miłości, do boskiej miłości. Tak trzeba to powiedzieć. Do boskiej miłości, do takiej miłości, jaką Bóg ma wobec człowieka. I to jest jedyna miłość, bo nie ma innej miłości. No to jest prawdziwa miłość. Albo jest miłość, albo nie ma miłości. No jak jest miłość prawdziwa, jest miłość, to jest dar z siebie i oddanie życia i koniec. A więc człowiek sam z siebie mocą własnych wysiłków nie jest zdolny do takiej miłości po grzechu pierworodnym. Bóg właśnie przychodząc z pomocą, ze zbawieniem człowiekowi, na nowo go uzdalnia, uzdrawia jego zranione serce. I uznania go do takiej miłości w ogóle, wobec Boga, wobec drugiego człowieka, a w małżeństwie w szczególny sposób do takiej miłości do współmałżonka, do dzieci. Po to jest właśnie łaska sakramentu małżeństwa. Dzisiaj jest wiele pokus. Wierność nie jest czymś łatwym. Przychodzą kryzysy, mija zakochanie. Małżonkowie mogą się zakochać, nie? W koleżance, w pracy, koledze. To są dzisiaj takie doświadczenia. No właśnie. Ta łaska mnie chroni, pomaga mi. Oczywiście to nie działa poza mną, wbrew mnie. Jak ja włażę w grzech, sam się narażam na pokusę, rozwijam jakąś znajomość, którą widzę, że idzie w nieodpowiednim kierunku, to jest moja nieodpowiedzialność. Pewnie, że jest ciężko, emocje są silne. Jakieś zakochanie, kiedy przyjdzie, tym bardziej w małżeństwie przychodzi jakaś szara rzeczywistość, trochę kryzys, brak zainteresowania, ale to też jest pewne pole pracy. Ja zawsze mówię małżonkom, musicie podlewać tą miłość, tak jak kwiat. Jak się kwiata nie podlewa miesiąc, 5 miesięcy, rok, 2 lata, no to będzie więdnął. To nie jest tak, że starać się o miłość, o zainteresowanie tej drugiej strony trzeba tylko przed ślubem, a później to już i tak jesteśmy razem, więc że nie trzeba dbać o swój wygląd, żona, prawda, żeby być no, atrakcyjną dla męża, mąż nie musi już być czuły wobec żony i tak dalej, nie, to nie jest tak. To nie jest tak, to jest praca na całe życie, bo to są właśnie takie małe rzeczy, które miłość pobudzają, że ona jest ciągle zielona, ona jest kwitnąca, że ona nie wygasa. To jest takie dokładanie do pieca, żeby ogień nie zgasnął. I ta łaska jest właśnie nam dana. Źródłem tej łaski jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który oddał swoje życie, który jest zmartwychwstały, który sprawia, że właśnie w małżeństwie, małżeństwo chrześcijańskie jest objawieniem miłości Chrystusa do Kościoła. To jest piękne powołanie małżonków. Małżonkowie w tym świecie mają być znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Dlaczego nierozerwalność? Dlaczego wierność? No bo no taka jest miłość Chrystusa do Kościoła, nieodwołalna. Nieodwołalna, oddająca swoje życie. Za nas, którzy ranimy tą miłość, którzy odrzucamy tą miłość, którzy lekceważymy. I właśnie takie doświadczenie w małżeństwie, kiedy jedna strona kocha, druga rani czasem, no, Pan Bóg czasem małżonków chrześcijańskich powołuje właśnie do tego, żeby byli takim znakiem. Zresztą tutaj przypomina mi się księga proroka Ozeasza, jeszcze cała historia przed przyjściem Chrystusa, ale Bóg powołuje proroka, aby w jego życiu, w jego małżeństwie objawiła się historia Izraela, całego ludu. Mówi, idź do Ozeasza i weź sobie za żonę kobietę nierządną. Twoje życie ma być znakiem. Kolejne dzieci, które się rodzą. Piękna jest księga proroka Ozeasza i trudna bardzo mocno, taka naprawdę. Ale no wyobraźcie sobie, Bóg chce, żeby życie proroka, niejako można powiedzieć, skazuje proroka Ozeasza na to, że ma poślubić no, kobietę nierządną, prostytutkę i cierpieć z tego powodu, że ona go odrzuca, że ona wcześniej oddawała z siebie innym mężczyznom, trudniła się no, prostytucją. I on ma teraz, żeby być znakiem dla Izraela, prorokiem, przez swoje życie, on ma takie coś zrobić. No i on posłuszny bierze tą kobietę, ma z nią dzieci i jest znakiem dla ludu. I ludzie patrząc na jego życie, zastanawiają się, małżonkowie chrześcijańscy mają być znakiem dla tego świata. Ten świat, który mówi, niepotrzebne jest małżeństwo sakramentalne, niepotrzebna jest wierność, niepotrzebne jest bycie tylko z jedną osobą, wiązanie się. Małżonkowie chrześcijańscy mają być znakiem. To jest też pytanie i takie zaproszenie do swoistego rachunku sumienia dla małżonków chrześcijańskich. Czy my jesteśmy takim znakiem dla świata? Ja dzisiaj wiele takich sytuacji spotykam młodych ludzi, którzy mówią, proszę księdza, my nie chcemy małżeństwa w kościele, bo patrzymy na naszych rodziców, oni ślubowali w kościele i co? Żrą się jak pies z kotem, więc my nie chcemy. Po co nam Pan Bóg, nie? Tylko pytanie, czy właśnie ci rodzice, którzy się żrą jak pies z kotem, czy oni mieli świadomość, co od Boga otrzymali, czy rozpakowali ten prezent łaski Pana Boga, który otrzymali i czy z niego korzystają? Jeśli nie, no Pan Bóg za nas nic nie zrobi. Współpraca z łaską jest bardzo ważna tutaj. Niemniej jednak Pan Bóg na początku małżeństwa daje wszystko, co konieczne, żeby to małżeństwo było przeżyte w piękny sposób. Oczywiście później jest potrzeba ciągłego korzystania życia sakramentalnego, częstej spowiedzi, modlitwy, słuchania słowa, Eucharystii, Komunii Świętej, jasne. Bez tego się nie da. Nie naje się człowiek Panem Bogiem na całe życie w czasie ceremonii małżeńskiej. To też często powtarzam właśnie młodym małżonkom. To jest pewne zaproszenie, to jest pewien znak. Oni są blisko ołtarza, we dwoje. Tak ma być zawsze. Nie? Później niestety no, różnie to wygląda w praktyce. No i nie dziwmy się, że jeżeli nie karmią się, nie korzystają z tej łaski Pana Boga, że to małżeństwo, chociaż zawarte przed Panem Bogiem w sposób ważny, rozpada się, przeżywa kryzysy. Thank you.
katechizm podaje jako jeden ze skutków zawarcia sakramentu małżeństwa węzeł małżeński. Co to jest takiego, ten węzeł małżeński?
Jest to wynik zgody, którą małżonkowie oddają sobie i przyjmują wzajemnie. I ta zgoda, to przymierze małżeńskie, ono jest przypieczętowane przez samego Boga, więc jeżeli jest małżeństwo ważnie zawarte, wtedy mówi się o tym, że ta zgoda, ten węzeł małżeński zaistniał, że on jest jakby fundamentem, podstawą. Ma to taki też wymiar prawny, zresztą no, małżeństwo zawierane w Kościele dzisiaj ma skutki prawne na mocy konkordatu, ale tutaj no, oczywiście Kościół, który wzrastał w takiej przestrzeni i mentalności prawa rzymskiego, jakby przejął i włączył w małżeństwo też pewną terminologię prawną i to, co jakby jest takim fundamentem przymierza, jakiejś umowy między ludźmi, prawda? Z tym, że tutaj ta umowa dotyczy ludzi, nie przedmiotu, podmiotu, dwóch podmiotów, które oddają nawzajem siebie sobie. I to się dokonuje przed Bogiem, ale też musimy mieć świadomość, że to małżeństwo, i dlatego Kościół mówi, żeby to małżeństwo było zawierane w obecności świadków, czyli ono nabiera wymiaru społecznej umowy, mającej skutki też takie społeczne. To już jest inna rzeczywistość, nowa rodzina, nowa jednostka życia społecznego, nowa też jednostka społeczności Bożej, którą jest Kościół. Rodzina jest domowym kościołem, się staje, prawda? Najmniejszą cząstką Kościoła, byśmy powiedzieli.
Już o tym rozmawialiśmy, no w Kościele nie ma rozwodów, nie ma czegoś takiego, a jednak możemy znaleźć informacje w katechizmie o tym, że Kościół dopuszcza coś takiego, taką sytuację jak separację. Tak po ludzku myśląc, to taka separacja małżonków nie będzie służyła temu małżeństwu, to znaczy, gdy się rozdzielą, to już pewnie do siebie nie wrócą. Jaka jest rola separacji?
Wszystko zależy, jak ten czas jest przeżyty i czy jest w tych, którzy decydują się na taki krok, świadomość nierozerwalności tego małżeństwa, czy jest też jakaś wola, otwartość na to, że to małżeństwo może zostać uzdrowione przez Pana Boga. Podjęcia też pewnej pracy, mądrego przeżycia tego okresu separacji, czy podjęcia jakiejś terapii małżeńskiej, czy osobistej, w przypadku na przykład, nie wiem, osoby zniewolonej nałogiem alkoholizmu, że ten czas separacji będzie czasem, kiedy na przykład podejmie leczenie, będzie takim też mądrą, twardą miłością. I tutaj jak najbardziej to wszystko zależy. Ja też znam takie sytuacje, gdzie rzeczywiście to odejście, przemyślenie, pewna pustka. Nagle człowiek uświadomił sobie, który nie szanował wcześniej swojej żony, dzieci, rodziny, tego skarbu, który miał, bo przeżywał to jako rzeczywistość taką, no mam to i nie zabiegał o to właśnie, że nie troszczył się. Nagle, kiedy to stracił, kiedy ten kontakt z dziećmi został jakby no taki ograniczony, nagle sobie uświadomił, co ja straciłem, co ja zrobiłem, w co ja inwestowałem. Gdzieś się pogubiłem i z miłości zaczął pracę nad sobą. Więc wszystko zależy od tego, jak to przeżyjemy, jak ten czas wykorzystamy. Rozłąka, jeżeli jest czasowa, czasem wzmaga tęsknotę, ale tutaj też przy tej okazji mi się no, trochę narzuca temat wyjazdów zagranicznych dzisiaj, którym no, jestem sam osobiście wielkim przeciwnikiem. No, z racji takich duszpasterskich ja po prostu widzę ewidentnie, że to rozbija małżeństwa, że zresztą pojawia się coraz więcej artykułów na takim poziomie psychologii współczesnej odnośnie tak zwanych małżeństw weekendowych na przykład, gdzie nie ma tej wspólnoty życia. Istotą małżeństwa jest wspólnota życia, jest bycie razem. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, gdzie małżonkowie nie są razem. nie są razem. Jeżeli trzeba wyjechać za pracą, trzeba sprowadzić swoją rodzinę, podejmujemy decyzję, wyjeżdżamy razem za granicę, ale musimy być razem. Dzieci nie mają ojca w domu. Co z tego, że są pieniądze, że to jest coś strasznego. Nie mówiąc już, że to jest też okazją do niewierności, do zdrady. Bardzo często są jakieś nowe związki i tak dalej. To jest wbrew istocie małżeństwa, definicji małżeństwa. Istotą małżeństwa jest wspólnota życia, czyli fizyczne bycie razem. Bycie razem. I tego się naprawdę nie przeskoczy. Później czasem się zdarza tak, że ci małżonkowie, oni wracają do siebie po jakimś okresie rozłąki kilku lat i oni nie mają ze sobą nic wspólnego. Obcy ludzie, bo oni się zmieniali w tym swoim środowisku, każdy z nich, i nagle się okazuje, że oni nie mają już tego, co ich łączyło. Gdzieś stracili coś. No i później, no wiadomo, dla dobra dzieci, czy są razem, ale no nie ma tej radości bycia w małżeństwie i tak dalej. Także, czy nawet trudność, bo tak się nauczyli do życia na osobności, że a ten pierwszy okres życia szczególnie też jest bardzo ważny, bo to jest taki czas też docierania się, uczenia się kompromisu, rezygnacji z siebie, właśnie umierania dla drugiego, rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń, ze swoich pomysłów. Już razem decydujemy, nie jedna osoba tylko narzuca. To jest bardzo ważne w małżeństwie. To powoduje dzisiaj wiele kryzysów.
Kilkakrotnie to już padało w naszych rozmowach o małżeństwie, że małżonkowie są powołani do czegoś naprawdę niezwykłego, do aktu stwórczego. W wyniku małżeństwa ma powstawać nowe życie. I tutaj od razu przechodzimy do tego tematu otwartości na płodność, bo wielu pewnie pod tym hasłem rozumie nieodpowiedzialność i po prostu niekontrolowanie swoich popędów. No i jeśli ktoś ma dużo dzieci, to znaczy, że po prostu jest nieodpowiedzialny, niemądry i tak dalej, i tak dalej.
Ja tutaj po pierwsze chciałbym nawiązać do definicji małżeństwa, która jest w kodeksie prawa kanonicznego, która mówi o tym, że jednym z dóbr małżeństwa jest zrodzenie potomstwa, jest potomstwo. Oczywiście tutaj miłość sama z natury jest płodna, otwiera się na trzeciego i to czyni też małżonków podobnych do Trójcy Świętej. My też mamy taką trochę zafałszowaną definicję miłości, że miłość to jest coś, co się dokonuje między dwiema osobami. Jeżeli jest prawdziwa miłość, ona zawsze się otwiera na trzeciego. To jest takie wyzwolenie miłości dwojga z egoizmu, z takiego korzystania tylko ze wzajemnej przyjemności. To też dokonuje się na poziomie seksualności, prawda, w małżeństwie. A więc Kościół mówi o tym, że ukazuje wagę i dar płodności. To jest dar, który Pan Bóg daje, dar nowego życia, piękne powołanie, że dwoje osób kochając się może właśnie uczestniczyć w akcie stwórczym Boga, dać nowe życie. Rodzi się trzecia osoba. To jest piękne. Natomiast Kościół nigdzie nie mówi i wręcz przeciwnie zachęca do odpowiedzialnej płodności. Między innymi to, że Kościół propaguje naturalne metody regulacji poczęć i Pan Bóg tak stworzył organizm kobiety, że on nie jest płodny przez wszystkie dni w ciągu miesiąca, wręcz właściwie kilka dni tylko jest płodnych. No to pokazuje, że Pan Bóg nastawił tak wszystko w małżeństwie, że nie każdy akt małżeński musi być płodny. Oczywiście każdy akt małżeński podejmowany powinien zakładać możliwość poczęcia dziecka i być otwartym na życie, bo Pan Bóg czasem, jak to można powiedzieć tak prostym językiem, może zrobić psikusa, że tak po ludzku nie powinno być dziecka, a jest, ale to trzeba przyjąć w duchu wiary z miłością. Widocznie Pan Bóg widzi, że możemy mieć dziecko, że mamy się otworzyć na dar życia. Chce nam coś podarować. Więc płodność w małżeństwie też trzeba przeżywać w duchu wiary. W takiej otwartości, napełnienie woli Pana Boga. Ale też z odpowiedzialnością, bo to jest też pewna współpraca. Tutaj też jest piękne doświadczenie. Ja widzę, jak antykoncepcja, która jest grzechem, niszczy miłość małżeńską. Ja widzę, jak ci małżonkowie, którzy korzystają z antykoncepcji, jacy są nerwowi, tacy mało delikatni, niewrażliwi. Często właśnie kobiety narzekają, bo mój mąż mnie nie szanuje, on wymusza na mnie współżycie i tak dalej, nie patrzy, jak ja się czuję. No tak, ale kobieto, sama sobie na to zapracowałaś, jeżeli zgodziłaś się na antykoncepcję w małżeństwie, no to czego się dziwisz? To jest też piękne i ważne zadanie kobiety, żeby wprowadziła mężczyznę w doświadczenie swojej płodności. metody naturalne w małżeństwie, one nie mają być przeżywane tylko przez kobiety, ale jeżeli są przeżywane przez oboje małżonków, wtedy dają piękną możliwość takiej wspólnej pracy z łaską Pana Boga, z darem płodności i też niesamowicie scalają miłość, czynią mężczyznę wrażliwym na to, jak kobieta się czuje, bo mężczyzna, znając rytm płodności kobiety, pewne dolegliwości, które temu towarzyszą, on staje się wrażliwy, on wie, kiedy jego żona na przykład się gorzej czuje, potrafi być bardziej wrażliwy, potrafi się zaopiekować, no, wpłynąć jakoś na psychikę kobiety, która wtedy jest zmienna pod wpływem hormonów. No i to jest piękne. Tak powinno to funkcjonować. Więc no tutaj jest na pewno taka bardzo ważna rzecz. A więc to po to Pan Bóg dał te dni płodne i niepłodne i możliwość przy pomocy metod konkretnych, które podsuwa nam współczesna znajomość fizjologii człowieka, korzystania z tych rzeczy, aby właśnie w sposób odpowiedzialny podchodzić do płodności, czyli nie mamy warunków materialnych, czy wiek jest taki, a nie inny, żeby tutaj odpowiedzialnie do tego podchodzić, ale dzisiaj ta odpowiedzialność, pseudoodpowiedzialność, ona przerodziła się w takie pewnego rodzaju wygodnictwo. Ja tak często porównując poprzednie czasy, gdzie rodziny były wielodzietne i naprawdę była dużo większa bieda. W rodzinach, w domach dzieci nosiły po sobie ubrania. Często była ciężka praca rodziców, też wiele godzin na wsi, w polu. Nie było maszyn, nie było tego wszystkiego. I dzieci się wychowały. Im więcej rodzeństwa, tym, oczywiście tutaj w zdrowym rozsądku, na ile jesteśmy w stanie utrzymać, tym bogatszy jest ten świat emocjonalny dziecka. Natomiast dzisiaj te dzieci, które są wychowywane w takim odizolowaniu, one często są aspołeczne, one nie potrafią dzielić się, są takimi małymi egoistami, nie są nauczone życia społecznego. Ten świat relacji jest bardzo ubogi, zawężony tylko do relacji z rodzicami. I z tego powodu chociażby warto tutaj właśnie dbać o to, żeby dzieci miały rodzeństwo, na ile to jest oczywiście możliwe. Są przypadki, gdzie nie z winy rodziców nie mogą mieć więcej dzieci. Jest to cierpienie, ból. Ale tam, gdzie jest taka możliwość, to naprawdę jest to ważne i większym bogactwem jest rodzeństwo, niż gdyby dziecko miało jakieś tam super wszystkie rzeczy, czy komputery, czy nie wiadomo co jeszcze. Dużo większym bogactwem jest drugi człowiek, kiedy ono nauczy się relacji, miłości, dzielenia się z innymi, wyzwoli się z takiego pierwotnego egoizmu. To jest dużo cenniejszym darem, który rodzice mogą podarować niż takie, bo będziemy mieli na angielski, na basen, na skrzypce, na jeszcze coś tam innego, pieniądze dla jednego dziecka, więc więcej nie.
Dzisiaj mam wrażenie, coraz częściej spotykamy się z problemem niepłodności. W jaki sposób takie małżeństwa, które nie mogą posiadać własnego dziecka, powinny przeżywać swoje powołanie do tej otwartości na życie?
Właściwie to jest temat chyba na osobne spotkanie, bo tutaj wiele można by było powiedzieć i też nie chciałbym tak bardzo krótko tego tematu poruszać, więc może właśnie następne spotkanie poświęcilibyśmy temu tematowi, bo myślę, że jest temat bardzo ważny i dzisiaj jest wiele dyskusji o in vitro i o innych rzeczach, więc może spróbujemy przy okazji następnego spotkania ten temat poruszyć.
Katechizm Kościoła Katolickiego kończy ten rozdział o sakramencie małżeństwa wspomnieniem o tym, że rodzina ma budować kościół domowy. Co kryje się pod tym hasłem?
Dom, rodzina to jest jakby taka podstawowa komórka nie tylko życia społecznego, ale kościoła. Sam Pan Bóg, planując w swoim zamyśle zbawienie człowieka w Jezusie Chrystusie, zechciałby, to było też takie jakby nowe stworzenie, tak jak w stworzeniu człowieka tym fundamentem natury człowieka, miejscem, gdzie nowy człowiek przychodzi na świat, jest rodzina, jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. I to jest też pierwsza rzeczywistość dotknięta grzechem pierworodnym. To jest bardzo ważne. Czyli diabeł na wszelkie możliwe sposoby od samego początku, od grzechu pierworodnego, pierwszą rzeczą, którą niszczy, jest rodzina. Może właśnie dlatego, że tam człowiek uczy się, doświadcza tego, czym jest Bóg. Tam otrzymuje człowiek wiarę, otrzymuje też fundamenty człowieczeństwa. Dlatego dzisiaj rodzina jest strasznie niszczona, atakowana na różne sposoby. Jest wiele takich głosów, że dzisiaj małżeństwo jest niepotrzebne, że to jest tylko jakiś kulturowy wymysł, czy danego kręgu religijnego. To jest wpisane w naturę człowieka. Podcinamy naturę człowieka, korzenie, jeżeli odchodzimy od rodziny, od tego modelu też kobiety i mężczyzny jako rodziców. Zbawienie w Jezusie Chrystusie, ono zaczęło się od rodziny w Nazarecie. 30 lat życia Jezusa w porównaniu z 3 latami publicznej działalności to jest życie w rodzinie w Nazarecie. Pierwszą rzeczą, rzeczywistością, która została odkupiona, dotknięta zbawczym działaniem łaski Jezusa Chrystusa, jest małżeństwo, jest rodzina Maria, Józef. I dla nas to powinno być takim wielkim znakiem, że to w rodzinie ma się dokonywać zbawienie człowieka. Taki jest zamysł Pana Boga. I dlatego ta rodzina jest niesamowicie ważna, żeby ona była tym miejscem przekazywania wiary. To jest pierwsze zadanie rodziców. Ja często to rodzicom powtarzam, nie komputery, skutery, ale najważniejszym darem, jakim możesz podarować swojemu dziecku, jest dar wiary. Dar wiary. Zdolność miłowania. To są rzeczy takie nadprzyrodzone, bezcenne. I właśnie Kościół w nauce Soboru Watykańskiego II nawiązuje do tej tradycji i nazywa rodzinę kościołem domowym. W rodzinie rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. To jest niezastąpione powołanie rodziców. My często doświadczamy później, że jeśli dzieci nie doświadczyły wiary rodziców, no to niestety, ale później trudno tą wiarę przekazać. To nie siostra zakonna, nie katechetka, nie ksiądz są powołani do przekazywania wiary. My dalej tą wiarę możemy umacniać przez katechezę przyparafialną i tak dalej, ale pierwszym miejscem, gdzie dziecko uczy się wiary, przede wszystkim przez przykład rodziców, przez środowisko wiary, jest rodzina. Jest rodzina i nie nadrobi się do końca tego, kiedy człowiek nie wychowywał się w tym środowisku, którym jest właśnie ten kościół domowy. Niesamowicie to jest ważne. I też dziecko uczy się przez naśladowanie, przez przykład, nie tylko słowa rodziców, bo rodzice czasem właśnie mówią, czasem o Panu Bogu, to już i tak uważając, że i tak więcej zrobili niż inni, uczą modlitwy dziecko, ale przykład. Dziecko musi zobaczyć rodziców na modlitwie klęczących, korzystających z sakramentów, idących w niedzielę do kościoła. To jest najważniejsze. Dziecko musi nasiąknąć atmosferą wiary.
Na tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję i temat sakramentu małżeństwa. Pewnie jeszcze nieco nawiążemy do tego w kolejnej audycji. Za dzisiaj dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.